Raz, dwa, trzy, cztery, drodzy Państwo, stuku puku. Moi drodzy, stagnacja, rozproszenie, brak systematyczności to tylko trzy określenia, którymi można określić to, co zadziało się na przestrzeni ostatnich miesięcy w podcaście Moje bardzo wielkie wino. Czuję się winny pewnych wytłumaczeń, a w zasadzie nie winny, a winien, bo to będzie a winien, a wino, a to można pobawić się tym słowem akurat. Czuję się winien pewnych wytłumaczeń, mianowicie ostatni czas był bardzo intensywny, zarówno na płaszczyźnie prywatnej, zawodowej i każdej innej, jaka tylko jest w zasadzie możliwa do uszycia i nazwania. Pierwszy punkt, od którego chciałbym zacząć ten odcinek, to ogromne podziękowania dla osoby, która była przez ostatni rok częścią tej wspaniałej przygody, tego wspaniałego podcastu i naszej społeczności, którą stworzyliśmy wspólnie z Wami, drodzy słuchacze. Patusia, myślę, że będziesz tego słuchała. Chciałbym Ci ogromnie podziękować za Twój cały wkład, zaangażowanie, wszystkie pomysły, długie godziny nagrań i jeszcze dłuższe przemyśleń na temat ich przygotowania, a później analizy, które włożyłaś w istnienie tego podcastu. Jestem niezmiernie i dozgonnie wdzięczny za cały Twój wkład. No i pierwszy toast, który dziś zostanie wzniesiony, będzie właśnie za Ciebie. Także oficjalne stuku puku na Twoją cześć. No i moi drodzy, to stuku puku jednocześnie otwiera nowy rozdział. Rozdział, w którym nagrania będą nieco inne, ale nie inne ze względu na to, że zmienił się mój charakter, zmienił się charakter tego podcastu, ale ze względu na to, że zmienił się charakter mojej rozmówczyni. Charakter, osobowość, no i w zasadzie cała się zmieniła, bo dziś przede mną siedzi Kasia. Dzień dobry, Kasiu.
Dzień dobry, Mateuszu. Witam Państwa bardzo serdecznie.
Słuchajcie, jest...
Dobrze, chciałam to powiedzieć, jak Was słuchałam.
I jest pierwsza hura. Słuchajcie, Kasia jest jedną z osób, która jako pierwsza miała okazję usłyszeć stuku puku w swoich uszach po publikacji jednego z pierwszych odcinków. I w zasadzie to jej zawdzięczam to, że ponownie siedzimy przy mikrofonie i w zasadzie możemy do Was gadać, bo to ona gdzieś tam kopnęła mi w dupsko i pchnęła do tego, żeby nie zasypywać tego naszego podcastu piachem, popiołem i wspomnieniami, a odkurzyć nieco przykurzone wieko i otworzyć skrzynię z tymi przygodami na nowo. Zatem bardzo Ci dziękuję, Kasiu, za te inspiracje. No i myślę, że z racji tego, że to...
Możesz na mnie liczyć.
Tak myślę. I że to Tobie zawdzięczam ten nowy początek, to chciałbym poprosić Cię, ustąpić Ci teraz przestrzeni do tego, abyś przedstawiła naszym słuchaczom być może trochę siebie, no i na pewno temat naszej dzisiejszej rozmowy.
Szanowni drodzy słuchacze, dzisiaj będziemy zajmować się bardzo ciekawym tematem, ale zanim do tego przejdziemy, powiem o sobie tylko tyle, że już dużo o mnie wiecie, ponieważ nieraz stałam się przykładem i niejednym z wątków nagrań, które do tej pory miały miejsce. Zatem będziemy do tego wracać, a dzisiaj porozmawiamy sobie o stylach i okolicznościach wchodzenia w związki. I to jest taki temat, który wzbudził ogromne zainteresowanie wśród naszych Instagramowiczów.
Oj, zdecydowanie. Słuchajcie, wrzuciłem post, a w zasadzie trzy posty dosłownie kilka godzin temu, a one oszalały, zwariowały, więc mam nadzieję, że Wasza tęsknota była równie wielka jak tęsknota okalająca moje serce. Zatem style wchodzenia w związki, typy związków. Czym one się charakteryzują, czym się od siebie różnią i jakie na dobrą sprawę są. Zarówno ja, jak i Kasia mamy na swoim koncie różne doświadczenia.
Dużo doświadczeń.
Również różne style związków, w które przyszło nam wchodzić, w których przyszło nam tkwić i z których przyszło nam, co najważniejsze,
wychodzić. Dokładnie.
Tak to bywa. No, raz na górze, raz na dole. Raz się leży, raz się pływa. Zatem, moja droga, pierwszy związek i pierwszy typ związku, który przyjdzie nam omówić, to nie związek chemiczny, a jaki?
Ile ludzi, tyle rodzajów wchodzenia w związku. Ale myślę, że na samym początku warto zająć się takim związkiem, który nazwaliśmy wspólnie w rozmowie stylem niepewnym.
Niepewnym. Styl niepewny to takie trochę...
Obwąchiwanie.
Ja wraz z moim lubym nazywamy ten typ zachowania pod tytułem chciałabym, ale się boję troszkę. Więc jest to styl, który charakteryzuje się tym, że spotka się dwoje ludzi. Zazwyczaj w związku jest dwoje ludzi, chociaż nie jest to regułą. Poliamoria i te inne sprawy szanujemy.
Zgadza się.
Co takiego się dzieje właśnie, powiedz mi, moja droga, bo ja nie wiem, z autopsji przynajmniej, że spotyka się dwoje ludzi, którzy czują się intelektualnie, którzy czują się fizycznie i to czucie można rozumieć na każdej możliwej płaszczyźnie, no ale jednak jest jakiś taki małe niedopowiedzenie, mała blokada, która jednak hamuje ich przed tym sakramentalnym tak i przed tym niesakramentalnym też i otwarciu puszki Pandory.
Mogę ci powiedzieć, że mam tutaj spore doświadczenie. Zgadza się, spotyka się dwoje ludzi, ale dwoje tych ludzi musi najpierw bliżej się poznać na poziomie intelektualnym, na poziomie emocjonalnym i nie zawsze, że tak powiem, na tym etapie pyknie.
Ale jak, co to znaczy w ogóle pyknie? Bo dla mnie takie pyknięcie, powiem ci akurat na kanwie doświadczenia, które miałem okazję przeżywać dziś. I miałem dziś takie spotkanie z pewną grupą. Nie chodzę na AA, po prostu spotykam się z grupami zawodowo. Ale wynika to z tego, że... No dobra, nieważne z czego to wynika, jak w dupie z tym. Chodzi o to, że dziś w kontekście pewnej rozmowy doszliśmy do wniosku, że takie coś czujesz od samego początku. Że jeżeli wchodzisz do pomieszczenia pełnego nowych osób i widzisz tę jedną, to twój wzrok od razu ci mówi tak, to jest bramka, w którą chcę strzelić gola. Nie raz, nie dwa.
Tak, zgadzam się z tobą. Ale to ci mówi instynkt.
No.
Ale rozum mówi ci, zbadajmy ten temat.
No ale na ile w ogóle rozum ma siłę przebicia?
No i właśnie takie obwąchiwanie się jest sumą jednego i drugiego.
No i czym ona się charakteryzuje?
Tym, że jednak czasami rozum wygrywa.
No to jest już efekt. Ale jestem na etapie przebiegu. Spotyka się dwoje ludzi, kliknie... Jest ta konsolidacja spojrzeń i wskutek tej konsolidacji spojrzeń w jednym brzuchu pojawia się motyl, w drugim też motyl. Być może organizm daje znać też w jakiś inny sposób, że warto w to iść. No i pojawia się pierwsza interakcja, rozmowa, uśmiech, wzniesienie toastu. No i co? I nagle tak ciśnie, łapiesz się za lejce i mówisz, nie prr, spokojnie Baśka, tylko nie w galop.
No, jakby obwąchiwanie polega na tym, że spokojnie Baśka ma swoją wartość.
No i na czym ona polega?
No polega ona na tym, że się lepiej poznajemy.
No dobrze, no i do czego dążysz w ten sposób? Co chcesz osiągnąć w ten sposób?
Szerszy obraz. To jest dobra metoda na to, żeby się lepiej poznać, żeby być może potencjalnie uniknąć błędów, pomyłek kosztownych, bardzo często kosztownych emocjonalnie. I to jest właśnie taka metoda.
No dobrze, czyli mamy dwoje ludzi, którzy bardzo by chcieli, troszkę się boją. Boją się, że popełnią błąd, w związku z czym poznają się. Pierwsze spotkanie, drugie spotkanie, trzecie, 14, 18, 19, 321. Osiągamy mniej więcej te same liczby, którymi może pochwalić się moda na sukces. No i finalnie okazuje się, że nie ma przeszkód. Od kiedy uznać, że to już związek? No bo mówimy o stylach wchodzenia w związek. Bądź bycia w związku. No ale załóżmy, jesteśmy na etapie wchodzenia.
Tak.
No więc po czym poznać, że to już? Kiedy masz wystarczająco dużo danych, i być może to będzie słowo klucz, aby uznać, że to to?
W momencie, kiedy uznam, że to to.
Czyli nie ma jakichś takich czynników?
Nie ma czynników. To są głównie emocje.
A nie masz takiego poczucia, że w takiej sytuacji można stracić to, co w moim prywatnym zdaniu jest takie wyjątkowe na tych początkach, taką spontaniczność, takie działanie pod wpływem emocji.
Ale zastanówmy się, czy ona w ogóle była, skoro z taką intencją obwąchiwania wchodzi się w związek.
No dobrze, no być może jest to pewna wypadowa doświadczeń, które do tej pory się przeszło i nie chce się być może wejść na minę po raz kolejny. Ja siedząc na minie, chciałoby się powiedzieć kilkukrotnie, ale patrząc tak na cały przekrój moich różnych doświadczeń, wychodzę z założenia, że na prawdziwej minie to siedziałem tylko raz. i powinno mnie to czegoś nauczyć, to nauczyło mnie na pewno walki o swoje w związku, ale niczego się nie nauczyłem z perspektywy jego budowania. Dla mnie to jest to, że jak już zagra, to ma szansę na oderwanie od skrzypiec. No ale dobrze.
Czyli to jest styl, który być może cię nie dotyczy.
Więc jak byśmy go nazwali? Czy istnieje coś, co może scharakteryzować ten styl, o którym mówię ja?
Mówisz ty.
Czyli taki rychły, szybki, bez zastanowienia.
Szybko i krótko? Czy szybko i długo?
Nadal mówimy o wchodzeniu w związki?
Tak.
Okej. Okay. No to nie wiem, no ale szybko. No, na dobrą sprawę, do tej pory... Pytanie, co to jest długo? Jak charakteryzujemy długo?
Długodystansowo, ale można szybko i krótko. I co miesiąc masz swoją myszkę.
A, no tak. No
przecież... Stąd pytałam, dlaczego takie to istotne.
Dlaczego takie... No właśnie, bo to jest kolejny styl. Jezu, ja znam takich ludzi. I to mnie zawsze tak głęboko porusza. Jak widać, nie? Te takie Facebooki, Instagramy
tak.
I inne rzeczy. Cześć. Nie cześć. To jest takie... Moja myszko, kocham cię, jesteś dla mnie całym moim światem. Moje gwiazdy dzięki tobie nabrały nowego blasku. Niebo jest piękniejsze, a trawa bardziej zielona. Potem, co się dzieje w takim związku? Czemu się charakteryzuje jeszcze?
Tak, są piękne piosenki udostępniane na social mediach, są cudowne zdjęcia, mnóstwo emotikonów, pierdyliony serduszek.
Pierdyliony serduszek i co ważne, częstotliwość tego jest taka, że każda ciotka z najbardziej odległej części rodziny, ona wie.
Ona wie.
Ona wie, że myszka jest tylko jedna.
Na ten moment.
Być może dlatego nasz bohater nie bardzo bawi się w konwenanse. To znaczy, że myszka jest pojęciem uniwersalnym.
No tak, bo to może być myszka Kowalska i myszka Malinowska.
I te myszki mają to do siebie, że mają dość krótki cykl życia.
O tak, jak każda myszka.
Jak każda myszka. Więc nagle nasz bohater, który ma styl wchodzenia w związki szybki i krótki, czy nie, jak to było?
Szybki i krótki.
Szybki i krótki, dokładnie. Ma styl wchodzenia w związki szybki i krótki. On nagle ta intensywność socialowa...
I jest przepaść.
Ale taka na 3 dni.
Tak.
W porywach do 4.
I jest cisza.
A piątego dnia pojawia się ona, druga myszka. I pojawia się kolejne zdjęcie. Odkąd cię poznałem, moje życie nabrało nowego sensu.
Nie wygląda już tak samo.
Zawsze szukałem tej brakującej cząstki.
Ty jesteś moją drugą połówką.
Jesteśmy jak jabłko z robakiem.
Ja jabłko, ty robak.
Tak. Ja jabłko, ty robak. Jesteśmy jak Flip i Flap. No to akurat wśród gejów. Jesteśmy jak Bolek i Lolek. Kurde, to też. Jesteśmy jak Krecik i Muchom... To też!
Rozdrapek i Pocharatka.
A, no dobra, no pierwsza bohaterycka para. Brawo dla niej. Brawo dla niej. No, jak Rose i Rachel. Jak Rose i Rachel.
Zgadzaj.
No i słuchajcie, szybko i krótko, no. Komu się nie zdarzyło? Mi się chyba nie zdarzyło. Chociaż mi się zdarzyło. Miałem takie szybko i krótko na przestrzeni, w zasadzie na początku ubiegłego roku, z postacią, którą możecie kojarzyć z nagrań tego podcastu, której imię to Bąbelek. To było rzeczywiście szybko i krótko, bo to się zaczęło szybko, od razu bardzo intensywnie i jak się zaczęło, tak się skończyło. Czy były smutne piosenki po? No na pewno w zaciszu domowym.
Śpiewałeś?
Nie, patrzyłem w sufit.
Okej.
Okay. Miałem inną rolę, obserwatora. Okej. Okay. I tyle. No ale dobra, no szybko i krótko. No to mamy takie dwie skrajności, czyli ktoś, kto bardzo szybko się angażuje, bardzo szybko się zauracza, zakochuje. No i kogoś, kto bardzo mocno wzbrania się od tych emocji.
Ale może być też szybko i krótko i plaster.
Krótko, szybko i plaster. A plaster charakteryzuje się czym?
Plaster to jest taki związek na pocieszenie. Partner na pocieszenie.
Mhm.
Który jest pocieszeniem po poprzednim związku, z którego nie możemy się otrząsnąć. Nie możemy sobie w jakiś sposób poradzić z emocjami, które się wydarzyły. Plaster jest bardzo pozytywny. Oczywiście tylko dla jednej ze stron najczęściej.
Nie tej, która jest plastrem.
Oczywiście.
No tak. To akurat jest jedna z odpowiedzi, która pojawiała się na Instagramie, gdy zapytaliśmy Was o to, jakie typy związków kojarzycie i rzeczywiście pojawiła się odpowiedź plaster. Ja z ogromną serdecznością i moim serduszkiem pozdrawiam... Zaraz muszę tylko sprawdzić, czy to droga pani, czy drogi pan. Chwila, sprawdzam. O Jezu, nic nie mówi mi ta nazwa Instagrama. Kobita. Ja pozdrawiam tą kochaną koleżankę, która powiedziała, że plaster i że trwa obecnie, więc...
No właśnie, bo plaster ma trudno określony termin przydatności, więc plaster może być na chwilę, ale jak koleżanka mówiła, półtora roku.
To jest trochę jak plaster na odcisku, nie? No bo ten związek pozostawia odciski. Na przykład jak założysz sobie ten plaster, no to nie czujesz tego tarcia. On tak trochę odcina cię, mam wrażenie, od tego cierpienia. Ale wszyscy dobrze wiemy, że wystarczy jedna impreza, żeby plaster wskutek dobrych tańców spadł z odciska.
Zgadza się, plastry odpadają.
No i cóż się wtedy dzieje? Osoba będąca plastrem to osoba najczęściej zraniona. Osoba, która liczyła na to, że to będzie prawdziwe. Która miała świadomość tego, że wchodzi, albo nie miała świadomości.
Która nie miała świadomości, że ma medyczne zastosowanie, że jest właśnie tym plastrem.
Jest takim wyjściem awaryjnym. Mm-hmm. Tą kamizelką bezpieczeństwa.
Tak, zgadza się.
Bo ja myślę, że ta osoba, ona ma szansę przetrwania. Ona ma szansę przetrwania, tylko tak jak na przykład w samolocie. Kapok należy napompować dopiero po wyjściu z kabiny. Więc jeżeli styl wchodzenia w związek pod tytułem szukam plastra otworzył jednak ten kapok, jeszcze będąc na pokładzie tego byłego związku, jeszcze nie potrafiąc znaleźć takiego emocjonalnego dystansu od tego, co się wydarzyło, naklei sobie ten plaster, no to wtedy jest kiepsko. Ale no czy zawsze jest tak, że po związku trzeba się długo zbierać?
Co do zasady nie, w zależności od tego, w jaki sposób zakończył się twój poprzedni związek.
No i czy to było zakończenie z twojej strony, czy z tej drugiej?
I czy było dużo dramatów?
Chyba łatwiej jest wejść w związek, gdy samemu się zdecyduje od końca poprzedniego.
Zgadza się, bo to duża świadomość.
No, więc plaster ma zastosowanie wtedy, kiedy się samemu zakończył związek, czy wtedy, kiedy się zostało porzuconym?
Bardziej w tym drugim przypadku. To jest na pocieszenie.
Miałaś kiedyś poczucie, że byłaś plastrem?
Nie.
A miałaś plastra?
Tak.
No to ja otwieram popcorn.
Plaster to jest bardzo użyteczna instytucja. Niestety jedynie w moim mniemaniu. No czasami tak jest, że wymagasz pocieszenia po bardzo dramatycznie zakończonym związku, na przykład nie z twojej przyczyny, nie z twojej winy, nie z twojej intencji przede wszystkim i wymagasz pocieszenia. Okazuje się, że pocieszycieli wokół ciebie jest wielu.
Czyli całe pudełko plastrów.
Dokładnie. Idziesz do apteki, chociaż nie wiem, jak to można w zasadzie nazwać.
Na metry.
Tak. Idziesz do apteki, nie wiem, co to mogłaby być za instytucja, bo to jest przenośnia. Idziesz do apteki, kupujesz pudełko plastrów i wybierasz z kotkiem, w gwiazdki, czy taki neutralny.
No dobra, no ale rozumiem, że o twojej plastrowej historii zadecydowało to, że no, zostałaś pozostawiona w momencie, w którym nie byłaś gotowa na pozostawienie.
Tak, zgadza się.
No i jakie kroki poczyniłaś, żeby właśnie wypolować tego najwspanialszego plastra z Elzą?
Ale na plastry się nie poluje.
Na plastry się naklejają same. Na plastra się przypadkiem siada i zostaje na pośladku.
Tak, dokładnie. Tam go potrzebujesz. Dokładnie tam go potrzebujesz. No. Na plaster się znajduje. On po prostu jest. Otwierasz szufladę, otwierasz kosmetyczkę, otwierasz torebkę i po prostu potrzebujesz plastra. Mam plaster!
No dobra, czyli biorę to, co jest pod ręką. Jakby rozumiem tą analogię i to, co się nawija, ale ja chcę mięsa. Ja chcę tej historii. U ciebie był plaster. No i co zadecydowało o tym, że akurat miano tego wspaniałego tworu przypadło tej, a nie innej osobie, już tam bez personaliów, to może poza anteną. Ale jak to się wydarzyło? No pomyślałeś sobie, ten.
Nie, kobiety wpadają w wielką dramę, robią wielkie ojoj, jest mi źle i jest mi niedobrze i zawsze znajduje się jakiś plaster. Jeżeli wybierasz plaster w Elze, no to on po prostu jest pod ręką. Plaster najczęściej bardzo się stara, żeby przywrócić twój dobrostan, czyli żebyś miała dobry nastrój, żeby wrócił ci dobry humor, żeby wrócił uśmiech na twoje usta. I taka jest rola właśnie tego plastra. I takie plastry to są ludzie, którzy mają taką misję w sobie, że oni ci pomogą wrócić do twojej równowagi. Bardzo często jest tak, że jest ich wielu. Czasami zdarza się tylko jeden, tak? I jest aktualnie pod ręką. I gdyby nie twoja sytuacja, w której pozostałaś bez pary, pozostałaś sama, samodzielna, rozstałaś się ze swoim partnerem, partnerką, to ten plaster by się nie uaktywnił. Nawet nie miałabym pojęcia, że ktoś taki jest w moim zasięgu.
Ale wiesz co, to od razu teraz przychodzi mi na myśl kolejny chyba styl wchodzenia w związek. Przychodzi mi na myśl styl wchodzenia w związek, który ja bym nazwał tak roboczo takim stylem ratownika. I jak dziwne jest, ale to jest mega... To jest w ogóle chyba jakieś zjawisko, które jest klasyfikowane psychologicznie, o ile nie psychiatrycznie, ale nie będę się mądrzył. Mhm. Osoby, które mają potrzebę ratowania, które mają taką silną potrzebę zapięcia czerwonej peleryny i wjechaniu... No dobra, Superman na białym koniu to może nie brzmi najlepiej, ale...
Ale słyszałam ale tak, o takich BMW.
Ale tak to mniej więcej wygląda. I chciałbym teraz zastanowić się nad tym, no bo zobacz, mamy ten styl, kiedy... No dobra, nazwijmy to wprost. Wykorzystujesz drugą osobę, żeby sobie je zrobić dobrze.
Ale okazuje się, że w efekcie jest... Nie jest to wykorzystanie, tylko obopólna zgoda na pewną rolę w
transakcję.
Relacji. Tak.
No tak, ale pod warunkiem, że plaster ma misję. Bo może być tak, że plaster po prostu się zakocha. Plaster może nie mieć misji poprawy ci humoru. Plaster się w tobie, wiesz, zaduży. I plaster może mieć taką sytuację, że on będzie chciał naprawdę zbudować na tym lichym fundamencie w miarę stabilny dom. Na co jest nikła szansa.
Dokładnie, bo nasze intencje są nie pokrywają się. Są inne.
I są niespójne. Ale z drugiej strony pojawia się ten ratownik, nie? Pojawia się ta osoba, która jest ratownikiem. Czyli, wiesz, teraz na przykład oczyszczam tą zranioną osobę z zarzutów, bo ona przed chwilą była postawiona w takiej roli, że to ona potrzebuje wykorzystać kogoś innego, żeby zrobić sobie dobrze. I dosłownie i w przenośni. A teraz wchodzi nam ten ratownik, który wypolowuje sobie ofiarę, która już była ofiarą, i mówi: zajebiście, jak mnie podnieca, to jest taka nieporadna. Ale ją będę ratował.
Uratuję ją w całości.
Wyciągnę ją z opresji, a potem wezmę jak... Ach. No wiadomo.
No, wiadomo, wiadomo. Tylko... I będę z siebie dumny, z niej dumny.
No i taki związek się zaczyna, nie? No bo jedna osoba ma misję, druga osoba czuje się zaopiekowana jakoś w tej swojej trudnej sytuacji. Fajnie. I wiesz, co mnie przeraża? Że ta osoba, która była ofiarą, ona w pewnym momencie może wrócić do pewnej stabilności. Ona może się poczuć pewnie.
Tak.
No i ten nasz Zorro, Superman, Romeo...
To teraz on czuje się z kolei niepewnie.
No bo on już jest niepotrzebny.
Nie ma swojej roli.
Bo ta jego cudowna wybranka, tudzież wybranek, nagle już nie jest tym smutnym fiutkiem, w którym się zakochał.
No tak, to nie jest ofiara.
I taki związek co?
No i taki związek napotyka najczęściej na trudności. Na trudności tytułem w innej roli niż ratownik, niż ofiara się nie odnajdę.
A widzisz, i z mojej perspektywy to jest bardzo duży konflikt interesów, bo jeżeli ja byłem bardzo w złej sytuacji i los na mojej drodze postawił kogoś, kto jest dziś silniejszy, ma dziś więcej pewności siebie, więcej wiary, więcej sprawczości, więcej dobrego humoru, więcej dobrego nastroju, to z mojej perspektywy wygląda tak, że ja bardzo chcę i mnie to motywuje, żeby w pewnym momencie też się doprowadzić do tego dobrego stanu. I liczę na to, że jeżeli w ogóle ja się doprowadzę do tego dobrego stanu, to ten nasz związek, ta nasza relacja, ona wybuchnie namiętnością, ona rozkwitnie, ona będzie pełnowartościowa.
A tu się czasem okazuje, że wcale nie o to chodzi.
No jaki to ma impact? No zobacz, dla mnie to jest informacja, która mówi, jesteś smutny, to jest fajniej? No, teoretycznie tak.
Teoretycznie
mój związek funkcjonuje lepiej, kiedy jest mi źle. I to jest karmienie się trochę tym źle. Ja powiem ci, i teraz z mojej rodzinnej działki, że przeżyłem związek, który był obopólnie, mam wrażenie, złączył obopólne... No dobra, źle to brzmi. Złączył dwie ofiary.
To jest wyjątkowe, że powie ci...
Tak, ale już tłumaczę, jak to wygląda i ja nazywam ten styl wchodzenia w związek i ja go tak nazwę... Łączmy się w bólu.
A, tak.
Spotykasz osobę, która jest mniej więcej w połowie drogi od czarnej dupy do czegoś jeszcze bardziej złego.
Do czarnej dziury.
Do czarnej dziury. Się Gucci nazywa medycznie.
My wiemy takie rzeczy.
Jest na Gucci ogólnie. Wygooglujcie sobie, polecam. Gucci. G-U-C-Z. I ta druga osoba też jest w Gucci. Między czarną dupą a czarną dziurą. No i te osoby łączą się w pewnej chujowości, tak to nazwijmy medycznie. No i jest źle. I przez to, że ono jest źle, to jedno pociesza drugie, jedne. Wiesz, licytują się na to, kto ma gorzej. Nie, gorzej nie. Nie to. Ty nie masz na to, bo to zobacz, co ja mam. Ta planie
to da
się...
więcej.
taplanie się w gnojówce. Mm-hmm. W takiej gnojówce i to jeszcze takiej, wiesz, w 35 stopniach, która daje dobrze po nozdrzach. No i w pewnym momencie przychodzi taki czas, kiedy problemy się rozwiązują. Wiesz, co się wtedy dzieje?
Wtedy dzieje. No tak, bo przecież stało się nam nagle całkiem dobrze i przyjemnie.
To, co nas połączyło, po prostu się unicestwiło. Nie ma tego.
Mhm, nie mamy wspólnego wroga, czyli tego źle.
A wiesz, kto się wtedy staje wspólnym wrogiem? No my sami przecież, no bo ten wróg musi być.
No tak,
więc jak go nie ma dookoła, to trzeba go znaleźć wewnątrz. To taka, myślę, trochę nasza polityczna nawet analogia, bo dopóki, no, o Jezu, teraz naprawdę polecę jakoś tak hardkorowo, ale polecę, skoro mi się tak nawinęło. My, Polacy, chyba tak mamy, że dopóki mamy wroga z zewnątrz, to się jednoczymy, ale jak już oczywiście nie ma kogoś, kto nas gdzieś tam w dupę kopie, to się sami musimy w tę dupę pokopać, żeby ktoś w tę dupę kopał, bo to jest chyba uzależniające.
Tak, najwidoczniej tak. To jest, rozmawiam z serdecznym przyjacielem, który aktualnie mieszka w Hiszpanii. Bardzo doznał ogromnego rozczarowania tutaj w Polsce i pisał mi, jak to jest możliwe. Ja mówię, no właśnie tak to jest możliwe. Tu jest Polska i tu trzeba narzekać.
A, czyli tak po prostu z przyzwyczajenia.
Tak.
No właśnie, moja droga, mamy już kilka wymienionych kwestii. Co tam jeszcze ciekawego mamy?
No nie poruszyliśmy najciekawszego chyba tematu. Ja maczo, polowanie i zdobywca.
No, i co możesz na ten temat powiedzieć?
No ja myślę, że tutaj w świecie heteryków znajdziemy wiele przykładów. To, że no ja, mężczyzna, upolowałem sobie tę oto kobietę, zaciągnąłem ją za wózę do mojej jaskini.
No.
Moim nowym BMW.
No i tak. Ale to też jest taki chyba styl wchodzenia w związek. I to mi to jest bliskie. Mm. Mi to jest bliskie ze względu na to, że może trochę się rozpieściłem sam siebie, ale zawsze jak chciałem kogoś zdobyć, to mi się to udawało. Mm-hmm. I niezależnie ile trzeba było czasu nad tym pracować, efekt był zawsze taki.
Ale czy ciebie w takim układzie bardzo kręci, że zdobywasz, czy już sam cel, jego osiągnięcie, proces czy efekt bardziej?
Proces. Proces. To jest zgubne. Może to mnie odróżni od takich typowych zdobywców, bo mm-hmm. Ja jak już zdobędę, to mam. Ale są zdobywcy, którzy...
Koncentrują się na mam.
Na zdobywam. Mm. Bo zdobywam. Jak już zdobędę, to przestaje być atrakcyjne.
Czyli gonić królika to się nazywa.
Gonić królika. No, ale coś takiego jest. A miałaś tak kiedyś, że tak sobie wypolowałaś zwierzynę?
Tak, ale u mnie to było gonić królika, bo okazało się, że nie warto.
O, że nie warto. Wiesz, no to nie mówimy o tym, czy warto, czy nie warto, ale myślę, że takim mechanizmem, który decyduje o tym stylu wchodzenia w związek, który najczęściej no, jest krótki, bo jak już zdobędę, to już mi się nie chce, ale jest coś takiego, że ta osoba, jak już jest rozpieczętowana, tak nazwę ją jak prezent, i już jest otwarta, już taka zobaczona, zdobyta, zaznaczona, odhaczona, to ona traci na atrakcyjności.
Tak, pod warunkiem, że nie mówimy o etapach związku, tylko etapach wchodzenia w związek, bo faktycznie jest tak, że jak wchodzimy w związek, to zdobywanie jest dla nas atrakcyjne, ale jeżeli chcemy ten związek później pielęgnować i kontynuować, on również ma swoje etapy. No są ludzie, których kręci tylko ten pierwszy, tak?
I to chyba jest taki przepis, żeby związek był długofalowy, to takie zdobywanie powinno trwać cały czas. Myślę, że wiele związków mierzy się na pewnym etapie relacji już z tym, że wychodzą z założenia, że a, to już zaklepane, wiesz, oplute, nie? Polizane, nie ruszaj. I kończy się ta chęć, ta potrzeba takiego ciągłego starania, no bo mówimy o zdobywaniu, później o staraniu. Tak to sobie tłumaczę w pewien sposób.
I niech się stara, to też jest kolejny sposób wchodzenia w związek.
No tak, ale to jest, widzisz, to taki był plaster i ratownik, nie? To tu jest zdobywca, a z drugiej strony jest niech się stara. I jakby zostając jeszcze chwilę przy zdobywce, to jeżeli ten zdobywca trafił na ofiarę niczego nieświadomą, tak, że to jest zdobywca, ona po prostu była na przykład z tej pierwszej kategorii, czyli obwąchiwanie, czyli potrzeba więcej czasu, popatrzeć, popoznawać, i zdobywca w pewnym momencie zdobył, to ta osoba, ta, która była zdobyta, to dla niej był to wyraz największej gotowości do budowania relacji. I jej w momencie bycia zdobytą temperatura nagle wskoczyła, a zdobywcy spadła.
Tak, pozdobył.
I może być tak, że ta osoba, która została zdobyta w tym momencie, właśnie się mega angażuje, mega chce, a dla niej no to już jest takie, no, no co no, towar macany należy do macanta, już nie muszę dalej zdobywać.
Zgadza się. No ale tutaj tak naprawdę myślę, że najważniejsze są intencje, w jaki wchodzi się w taką znajomość i w taką relację, dlatego, bo w takim wypadku, o którym ty mówisz, one się ewidentnie mijają.
No tak, a jakbyś miała teraz powiedzieć coś na temat tej odwrotności, czyli niech się stara, bo to takie chyba kobiece jest. Nie wiem, czy teraz nie stygmatyzuję, jeżeli tak, to przepraszam, ale potrzebuję to chyba zrozumieć.
Dużo w tym racji, że niech się stara, to jest takie dziewczyńskie, tak? Mhm. Często kobieta w typie księżniczki oczekuje od swojego potencjalnego wybranka, by stale i niezmiennie przynosił dowody tego, że stara się o jej zaufanie, jej emocje, jej uczucia i na to, że jest jej po prostu godny, czyli godny księżniczki. No i to jest, przebieg ma różny i efekty też czasami są do przewidzenia. Ale niech się stara jest trudną formą wchodzenia w związek, ponieważ zawsze jest na takim poziomie egocentrycznym, na takim poziomie, któraś ze stron jest w centrum, więc ta relacja jest nastawiona tylko na jedną stronę.
No bo zaspokaja się potrzeby tej zdobywanej, tej, która oczekuje tych starań. Ale to znaczy, że ta osoba, która jest ucieleśnieniem postawy niech się stara, jest w ogóle niestarającą z założenia?
Co do zasady jest bierna, ale to nie znaczy, że bierna w 100%, tak? Bo starającego się, albo tego niech się stara, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, ta osoba wymaga motywacji, stałej stymulacji. No i tutaj księżniczka ma szerokie pole do popisu. Mówisz tak, jakbym miała jakiekolwiek doświadczenie, patrzysz tak na mnie.
Nie, bo dla mnie to jest trochę taki egzotyczny gatunek, nie? To jakbym słuchał o papai, która ma niebieski kolor. Więc jestem zaciekawiony, szczerze jestem tym zaciekawiony, bo dla mnie na przykład jest to obce. Ja zawsze jestem tą osobą, która się stara i ta, która dąży do spędzania wolnych chwil razem, ta, która aranżuje ten wspólny czas, która chce budować te pewne szanse na spotkanie, która kupi kwiatkę, która zostawi kartkę, nie? Tą słodką nad ranem. To jest bardziej moje.
Zgadza się, ale tutaj jesteś w pozycji pewnie równowagi, takiej między tobą a twoim partnerem. A tutaj chodzi o taką pozycję raczej nierównowagi, czyli tego, że ty się starasz, a ja się zastanowię, czy jesteś wart.
Czy zasługujesz na łaskę królowej.
I moją uwagę.
A powiedz mi w takim razie, bo ja, dobra, przegram teraz trochę głupka, ale załóżmy, że jestem ćwierć inteligentny i nie bardzo rozumiem różnicę pomiędzy postawą niech się stara, a postawą obwąchiwanie.
A nie, to zupełnie inna intencja.
Oświeć mnie.
Obwąchiwanie, myślę, że tutaj jest duża równowaga, tak? Poznajemy się wzajemnie lepiej, bardziej, szybciej, wolniej. A tutaj niech się stara jest ukierunkowane tylko na jedną ze stron. I to wcale nie oznacza, że księżniczką musi być kobieta, bo może być również księciunią.
No tak.
Więc na pewno nie jest to równoważne. A obwąchiwanie no, ma to do siebie, że tutaj jesteśmy na pozycji partnerskiej. Wzajemnie mamy prawo do tego, żeby się poznać, intencje, żeby się poznać, poznawać tak długo, jak chcemy.
No dobra, akceptuję to rozeznanie.
Przekonałam cię?
Tak.
Okej.
Okay. Przeszło mi to przez gardło. Słuchaj, pamiętam jak rozmawialiśmy na temat tego jeszcze poza anteną i nazwaliśmy sobie jeden ze stylów wchodzenia w związek tak po naszemu braku laku. Ale nasi słuchacze nazwali to ładniej. Mm-hmm. I to, co mnie przeraża, to też, że to się przewinęło parę razy. Związek z rozsądku.
Nic ci tu nie mogę powiedzieć, nie mam doświadczeń.
No ale to chyba jest taki związek, w którym nie do końca czujesz tę miłość, w którym nie do końca czujesz, że to jest ten żar, który, wiesz, rozkłada cię na czynniki pierwsze i ścina białko w łańcuchu DNA, ale wychodzisz z założenia, że fajnie kogoś mieć. To jest złe.
Nie jest złe. Jest taka faza w związku, która się nazywa faza przyjacielska.
Trzecia czy czwarta?
Czwarta. Czwarta, w zależności od tego, ile ten związek ma faz. Niektórzy uważają, że 4, niektórzy uważają, że 6, w zależności od szkoły psychologicznej. I myślę, że to jest od razu wejście na ten poziom, tak? Czyli jesteśmy dla siebie z jednej strony może przyjaciółmi, o ile udało nam się nawiązać taką relację, ale z drugiej strony też taki sposób komunikowania się, że z braku laku, czyli z rozsądku.
Masz pełną świadomość, że to nie jest ideał. Masz pełną świadomość, że to jest ktoś, kto być może jest poza kanonem twojego piękna, twoich oczekiwań, twoich potrzeb. Ale czujesz, że nie chcesz dłużej być sam, sama.
Albo boję się być sama, sam.
No właśnie.
No właśnie.
To może być ucieczka przed...
samotnością i lękiem? Tak, może tak być.
Ja miałem związek z braku laku.
Opowiedz o tym.
No finalnie on nie był z braku laku. Jakbym miał tak finalnie go podsumować, jak się potoczyła ta historia, ale wejście było z braku laku. I to chyba jest właśnie idealnie aranżujący temat tego odcinka. Bo... to był chłopak, ja o nim już opowiadałem kilkukrotnie, gdzie bardzo pisał, natrętny. Znaczy, no dobra, przepraszam, nie wiem, chyba tego nie słuchasz.
Ale przynajmniej nie wiesz, że o ciebie chodzi.
Myślę, że wie, bo to były dość unikatowe historie.
Okej. Okay.
Ale pomijając ten fakt, ja nie miałem w ogóle przekonania do wejścia w ten związek. To był chłopak, który dla mnie był nieatrakcyjny fizycznie, on mi się w ogóle nie podobał. I ja mu na pierwszym spotkaniu to powiedziałem, mówię, wiesz co, jakby nie podobasz mi się, ale bardzo dobrze mi się z tobą rozmawia. Taki był troszkę może tym zdobywcą, może troszkę był, tak sobie myślę teraz z perspektywy czasu i to ja byłem w tej stronie raczej biernej, raczej mniej aktywnej, jeżeli chodzi o starania.
Okay.
Oczywiście później się zamieniliśmy rolami, jak to zawsze. Ale ja tak sobie mówię, niech się dzieje. Zobaczymy. No i rzeczywiście to był związek, który tam trwał trochę ponad 2 lata, więc no nie jakiś szmat czasu, ale też nie kilkumiesięczna przygoda. I no on przechodził przez różne fazy, ale rzeczywiście to, co było tym czynnikiem spajającym na początku, to właśnie chyba to, co powiedziałaś, czyli jest osoba, z którą czuję, że nadaje na pewnych takich rejestrach, może nie przyjacielskich, ale dobrego porozumienia, dobrego poczucia się w swoim towarzystwie i być może to wynagradza mi wszystko to, czego nie mam, a czego bym potrzebował. I to chyba albo jest takie z braku laku.
Trochę tak. Czasami to jest takie przeskoczenie z jednego etapu do drugiego, gdzie nie czujemy tego deficytu.
No, ale zobacz, w związkach heteroseksualnych jest jeszcze taka sytuacja, że na przykład są związki z rozsądku na zasadzie takie, że no nie, wpadka, nie?
No tak, tak.
No i będę z nim, bo jest ojcem mojego dziecka.
I to jest bardzo duża presja. Presja rodziny, społeczeństwa. To jest bardzo silne oddziaływanie.
No właśnie i są szanse na wieloletnie związki w tej sytuacji. Ja sam znam parę, która jest razem 30 lat, dość długo, gdzie nieoficjalnie, ale z pewnych źródeł, a także umiejętności łączenia kropek, się twierdzi, że to właśnie wpadka była tym czynnikiem spajającym. I nie mówię o moich rodzicach, żeby nie było. I wiesz, i tutaj mogłoby się wydawać, że no wpadka, no ale tak z przypadku jeszcze się dobrze dobrali, nie?
No takie rzeczy się oczywiście zdarzają. Ja też kiedyś robiłam dochodzenie o moich rodzicach.
I do czego doszłaś?
Och.
Bo oni doszli na pewno.
Oni doszli na pewno.
Ojciec.
Oczywiście. Doszłam do wniosku, że to musiała być ciąża słonia co najmniej. Jest taka powszechna opinia, bądź taki zabobon, że jeśli kobieta idąc do ślubu ma na głowie kapelusz, a nie welon, to znaczy, że jest w ciąży i to znaczy, że jakby tutaj związek też nie do końca jest taki z wyboru, a być może z przymusu. Jak oglądałam kiedyś zdjęcia mojej mamy ze ślubu, mama miała piękny biały kapelusz na głowie i oczywiście, idąc tym tropem, wzięłam ją na...
Spytki.
Oczywiście, to nie były spytki, to był po prostu egzamin.
Krzyżowogiem pytań.
Och, ba! W związku z tym moja mama musiała odpowiedzieć na wiele kompromitujących pytań. Przyprawiało ją to o rumieńce na policzkach, ale musiała, po prostu musiała. Mamo, dlaczego ty masz ten kapelusz na głowie na tych wszystkich zdjęciach z twojego ślubu? I moja mama powiedziała tak, zawsze o tym marzyłam. Ja mówię, mamo, ale czy ty byłaś
ojciec
w ciąży? A ona mówi, nie, kapelusz. I mówi, nie byłam już w ciąży, urodziłaś się 11 miesięcy po. Mówi, nie dałabym rady cię tyle nosić. Więc okazało się, że nie było sensacji, proszę Państwa. Nie było sensacji, jestem poczęta już po ślubie, jestem legalnym dzieckiem. Ale ten kapelusz naprawdę dużo czasu zajmował w mojej głowie, żeby rozkminić, jak do tego doszło.
Ja nie byłem wpadką, chociaż matematycznie można by moich rodziców o to posądzić, ale z drugiej strony trzeba by ich też posądzić o bardzo dobre umiejętności organizacyjne, że tak szybko się, wiesz, bujnęli z weselem, bo no, ja przyszedłem na świat w maju, ślub był w październiku, więc matematycznie tak, byłem już, byłem już pod sercem, natomiast urodziłem się za wcześnie, więc to jest rozwiązanie tej historii. Natomiast byłem już taką no, niezłą zygotą na ślubie moich rodziców.
Bo
pyknęli mnie 2 tygodnie przed.
Widzisz, czyli znaczy, byłeś na ślubie swoich rodziców.
No byłem.
Okej. Okay.
Myślę, że to wtedy wykształciły mi się już pewne umiejętności analizowania związków. Bo no, już w życiu płodowym brałem udział w ślubie i to tym najważniejszym, który miał miejsce w moim życiu, nie licząc tego, który będzie moim własnym.
Tak, zgadza się.
Będzie.
To wiem.
Dobra, moja droga. Zerkaj ty proszę w swojej pamięci.
Przejdźmy ze spadkę na swatkę.
A, czyli ja nie chcę, ty nie chcesz, ale ona chce.
Ingerencja osób trzecich.
Połączmy nas. Stwórzmy sytuację, żeby się poznali. Czy ja kiedyś byłem swatką? Być może. Ale mnie to nie spotkało.
Mnie też to nie spotkało. Jestem swatkoodporna.
I zastanawiam się, czy znam jakiś związek ze swatki. Także ktoś kogoś na siebie wepchnął, oni nagle upadli. Przypadkiem się związali, nie? Ale chyba nie. Także nie wiem, czy będę się wypowiadał na ten temat, bo nie mam jakiegoś konkretnego przykładu, do którego mogę się odnieść, ale podobno na świecie chodzą ludzie, którzy są zeswatani.
A czy nasi instagramowicze podali przykład swoich
swatek? Nie, totalnie.
A może instytucja swatki już upadła?
To Gen Z musiałby odpowiedzieć na to pytanie. Drodzy słuchacze, jeżeli wśród was są osoby, które swoim rokiem urodzenia są w stanie skategoryzować się do Gen Z, czy wśród was istnieje jeszcze instytucja swatki? Jeżeli nie, to wygooglujcie i sprawdźcie, czy być może teraz nazywa się jakoś inaczej.
Tak.
Gdy też jest bardzo możliwe. Moi drodzy, przychodzi taki moment, kiedy czas oddać głos wam i waszym historiom, waszym przygodom, dlatego też chcielibyśmy teraz odnieść się do waszych wypowiedzi, mianowicie zapytaliśmy was na Instagramie, jakie wy kojarzycie typy związków. No i moi drodzy, co takiego się pojawiło z rozsądku, tak jak było wcześniej, ale pojawiło się coś ciekawego, typu zapychacze czasu, to znaczy poznajesz kogoś, no wchodzicie w związek, bo jest, wiesz, strzała Kupidyna weszła ciut za głęboko w dupę. Mm-hmm. No i nagle przychodzi taki moment, kiedy uświadamiasz sobie, co ja robię? Z kim ja jestem?
I co?
I co wtedy? I dlaczego? No i jedna z naszych słuchaczek nazwała to zapychaczem czasu. Czyli taki związek, który, dobra, za 2 miesiące mam studniówkę, żeby nie robić trzody, to ja przetrzymam te 2 miesiące, pójdziemy na studniówkę, a potem kopnę go w dupę.
Okej, okay, czyli z ewidentnym celem.
Czyli z korzyścią na horyzoncie. Mm-hmm. Akurat w tym momencie nie finansował, bo jeszcze za typa pewnie trzeba było zapłacić. Za jego bezpieczeństwo na studniówce, no ale było. Od pierwszego wejrzenia. Czyli to, co mówiłem na początku, wchodzisz, patrzysz i mówisz, będę brał cię.
Tak, takie rzeczy są bardzo niebezpieczne.
Styl wchodzenia w związek, powroty do ex. Czy to można w ogóle nazwać stylem wchodzenia? To jest uwstecznienie.
To jest taka niekończąca się historia.
To jest takie, no, akurat ty jesteś specjalistką w tym temacie. Może nie wchodzenia, ale nie kończącej się historii na pewno. Jak mówi się o niektórych typach, że mają nieodciętą pępowinę, to tak samo jakby ta pępowina nagle połączyła nas z partnerem.
Ale to zależy trochę od intencji, bo możemy być połączeni ze sobą pępowiną, z taką nadzieją, że może kiedyś ten związek wróci do takiej harmonii, jaką miał wcześniej, ale czasami po prostu z naszym ex możemy się zdarzyć, żeby mieć z tego benefity. Ex with benefits.
Czyli było dobre bzykanie i jakby nie ma co z niego rezygnować.
No ba.
To też trochę jest dla mnie dziwne, no bo jeżeli się rozstajesz z kimś, to nie masz sobie takiej ciekawości, żeby posmakować nowego?
Ale rzeczywiście.
No ale to tak jest, że chyba po rozstaniu, jak jest taki szybki numerek jeszcze, to on wtedy jest takim najlepszym z tych wszystkich, które były. Ale on w głowie miesza. No i wasze historie, słuchajcie, czyli cóż, no, początek związku, wspólne wakacje.
Wakacyjna miłość.
Wakacyjna miłość.
Ojej.
Poznałem ją w sanatorium.
No ba.
Czyli taka turnusowa miłość. Szybka i krótka. To taki styl już mieliśmy.
Tak.
Ale inny. Bo ale... szybki i krótki to była na podmiankę. To było taka, no cytując moją idolkę Okuniewską, hop, siup, zmiana dup. Choć nie wiem, czy to Okuniewska powiedziała, ale jej przypisałem zasługi za powstanie tego wspaniałego cytatu.
No tak, ale to może być tak, że z wakacyjnej miłości, z wakacyjną miłością wróciliśmy już razem do jednej destynacji i jesteśmy już razem długo i szczęśliwie.
No tak, choć najczęściej jest tak, że ja wracam do siebie, ty wracasz do siebie i tam się...
O ile to do siebie nie jest 500 kilometrów dalej.
Tak, ale powiem ci, że aż tak trochę się zaczytałem i jestem pod wrażeniem, bo wpadło trochę różnych odpowiedzi. Wspólne zainteresowania. I na przykład tutaj jest nasza koleżanka, która pisze, że poznali się ze swoim chłopem albo laską, bo nie jest to określone, w klubie jazzowym. I okazało się, że mają wiele wspólnego. Tu znowu słyszę, że mamy kogoś, kto określa się mianem milenialca. Mm. Mówi, że zaczęły się rozmowy na temat mangi i anime.
Czyli połączyły nas wspólne zainteresowania.
No trochę tak, trochę tak. Tu widzę też dwie pewne wspólne kwestie. Na przykład mamy wypowiedź osoby, która mówi, że zaczęło się od kłótni, czy jest więcej na ziemi wody, czy lądu. Nie wiem, czy chciałbym się związać z osobą, która sądziłaby, że jest więcej lądu, no ale pomijam już kwestię pragmatyzmu w tym wszystkim. Ale pojawiła się też wypowiedź, że związek zaczął się od słowa, uwaga, uwaga, spierdalaj. To znaczy, i to też nie brzmi jak zaproszenie.
No nie, zupełnie. Myślę, że wręcz przeciwnie.
Typ nie dla mnie, nic z tego nie będzie.
A to jest klasyk. Ty nie dla mnie, nie absolutne. Zajmę się czymś innym. Mhm. Może ktoś inny pojawi się na horyzoncie. Tymczasem się dowiaduj.
Snapchat. Portale społecznościowe. Tinder.
No, klasyka.
Pijanego przeglądania Tindera, bo koleżanka chciała zobaczyć, jak to działa. Czyli takie... przypadkiem.
Ale to z tym Tinderem i przypadkiem to są takie słowa równoległe.
Ale wiesz, że na przykład związek mojej przyjaciółki zaczął się od tego, że jak siedzieliśmy gdzieś razem na mieście, to ja powiedziałem jej, pokaż Tindera, ja ci coś znajdę. Znalazłem.
I co teraz?
No są razem. Rok razem. Jakoś mniej więcej.
Ja znam takie pary, które już są szczęśliwe po ślubie, mają dzieci i też właśnie przez Tindera.
I mam chyba swatkę.
Dawaj.
Pisze kolega. Zaczęło się od przyjazdu kolegi z chłopakiem do mnie. Zaiskrzyło między mną a jego niedoszłym. Czy można uznać, że ten kolega był swatką?
Coś w tym jest, ale myślę, że nie takie były jego intencje.
No zdecydowanie, zdecydowanie. Czyli swatka bez certyfikacji.
Tak, 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 zdecydowanie.
Cóż, no, moi drodzy, wasze historie są bardzo różne od wspólnego śpiewania na domówce. Na Erasmusie w Hiszpanii, to też można uznać za wspólne pasje. Intymnej relacji internetowej, seksu z Tindera, aż po uwaga, kościoła i przyjaźni, bo takie słowo, które widzę przed sobą właśnie po raz pierwszy raz wybrzmiało w tym
o Matko
podcaście.
Bosko.
No dosłownie.
O Matko Bosko, co tam się wydarzyło?
No myślę, że to była łaska miłości, która spłynęła na tą dwójkę.
O tak.
No ale dobra. No i nawet randki z Ukraińcem, który nie mówił nawet po polsku. By the way, mój drogi, do zobaczenia w sobotę na uczelni.
Chciałam powiedzieć, że czasami bariera językowa jest wspierająca.
No bo wtedy trzeba znaleźć inny język, którym można się porozumieć. A propos znalezienia innego języka. Przed oczami mam przynajmniej 6 czy 7 wypowiedzi, które zaczęły się od ślimaka na parkiecie, pocałunku na Sylwestrze i wspólnych znajomych, czy też umówienia się na relacje Friends with Benefits, więc...
To jest ten inny język!
To jest ten język, ten inny język, język ciała i język, po prostu język. Ten język.
Ten język.
Moja droga, ile ludzi, tyle związków.
Oczywiście.
Ile sytuacji, tyle potrzeb. Ile potrzeb, tyle stylów. Jakbyśmy mogli podsumować te całe refleksje?
Każdy wchodzi w taki sposób, jaki jest dla niego komfortowy, wygodny, w jakim czuje się dobrze.
I za to, aby każdy czuł się dobrze, komfortowo i wygodnie, wznieśmy toast po raz ostatni. Stuku puku!